Ludzie i pieniądze.
A w studiu dziś goście: Blanka Humienna, członkini Młodzieżowej Rady Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, Marta Pałysiewicz, mentorka finansów osobistych, Alicja Świtlik z Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, Krzysztof Papadis, prezes Polskiego Związku Strzelectwa Obronnego, przedsiębiorca i wolontariusz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
No a dzisiaj będziemy mówili dużo o edukacji finansowej i też o obronnej, ale najpierw od pieniędzy zaczynamy, wszak to audycja Ludzie i Pieniądze, no dzieci i pieniądze może, bo 1 czerwca w niedzielę jest Dzień Dziecka. I według badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, jedynie 12,6% Polaków uważa, że poziom edukacji finansowej w szkołach jest niewystarczający, gdy ponad 62% jest przeciwnego zdania. Choć istnieją inicjatywy, edukacja finansowa w polskich szkołach, takich jak na przykład program Finansoaktywni Ministerstwa Finansów, które mają na celu edukację młodzieży w zakresie finansów, ich zasięg i efektywność są niestety ograniczone. Tymczasem edukacja finansowa dzieci i młodzieży i dorosłych jest niezbędna, choćby po to, by w przyszłości nie tracić oszczędności życia, inwestując w takie produkty typu Amber Gold, Skok Wołomin czy Getback. Przy Amber Gold, przypomnę, dało się oszukać 18 tysięcy Polaków, przy Skoku Wołomin około 9 tysięcy, a straty poszły przy tym drugim zwłaszcza w miliardy. No i chciałam zapytać Państwa, jaki jest obecny stan edukacji finansowej w Polsce? I to ten dotyczący dzieci i młodzieży, i ten dotyczący osób dorosłych.
Tak, to może...
Marta Pałysiewicz.
Dziękuję bardzo. Myślę, że dalej jest tego mało, tak? Edukacja finansowa raczkuje w naszych szkołach. Mamy trochę zajęć w czasie WOS-u, przedsiębiorczości, ale jest mnóstwo innych inicjatyw, które myślę, że mogą to wesprzeć. Tak jak ty wspomniałaś już o jednej, ale też chcę powiedzieć o trampkach na giełdzie, czy ABC Ekonomii Fundacji Czepczyński. Fundamentem jednak powinni być rodzice. Powinniśmy zacząć tę rozmowę od najmłodszych lat z dziećmi. Więc wszystko w naszych rękach, powiedziałabym, rodziców.
A rodzice, bardzo proszę, Alicja Świtlik.
Myślę, że tutaj tak jak Korzonka powiedziała, rozmowa to jedno, ale praktyka i takie pokazywanie przez działanie to jest też, nie, bardzo ważne. No i też wsparcie innych organizacji, bo nie ma co ukrywać, szkoła jest zawalona podstawą programową, którą ciężko czasem nauczycielom też w pełni zrealizować, więc myślę, że takie właśnie inicjatywy są super wspierające i też odpowiedzialność, wydaje mi się, trochę można przerzucić na biznes może, tak zadam takie pytanie.
Z punktu widzenia biznesu, Krzysztof Papadis.
Witam serdecznie. Ja może uzupełnię, bo oprócz tego, że reprezentuję dzisiaj Polski Związek Strzelectwa Obronnego, to jestem też członkiem Pracodawców Pomorza, gdzie od wielu lat co miesiąc, znaczy w każdym miesiącu udzielam konsultacji związanych ze sprzedażą i dzięki temu myślę, że mogę parę tutaj takich sugestii złożyć. Natomiast mam też doświadczenie, byłem takim konsultantem, doradcą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie wspierałem dużo firm, głównie startupów, i mogę śmiało powiedzieć, że brakuje tej edukacji i to podstawowej, bo często startupy otrzymują jakieś wsparcie finansowe, po czym się okazuje, że oni mają problem z policzeniem kosztów, mają problem z rozróżnieniem takich zagadnień jak narzut, marża, dochód, przychód i to jest czarna magia. Nie potrafią sobie zrobić prostego Excela, gdzie sobie wpiszą wszystkie koszty, z którymi się będą musieli spotkać. I tak 10 lat temu właśnie w tym Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym wspierałem te startupy. Jak często dostawali, powiedzmy, wsparcie na poziomie miliona, 1,5 miliona, i to tak naprawdę powodowało, że oni myśleli, że są milionerami, zapominali liczyć te wszystkie koszty i się okazywało 6 miesięcy czy 8 miesięcy później nagle pieniędzy nie ma i co dalej, szukanie nowego sponsora. Myślę, że w ogóle brakuje takich kompetencji. Myślę, że warto by było stworzyć wręcz specjalizację, bo według mojej teorii, mojej praktyki, nie każdy menadżer z dużej firmy poradzi sobie ze startupem, bo na przykład taki dyrektor, nie będę mówił, dużego jakiegoś koncernu międzynarodowego, to ma do pomocy milion ludzi, pełno budżetu.
No niestety prawników,
inaczej się działa. No prawników. Wszystko.
Księgowych.
Nawet jeżeli sobie zrobią plan i ten plan nie realizują, to sobie tam piszą do zagranicy, że trzeba skorygować, robią kwartalne spotkania. I nagle się okazuje, ok, to dorzucamy milion do akcji i dociągniemy te plany. Mhm. Ale to może oddam głos, bo to należy do gadu.
Młode pokolenie, bardzo młode, Blanka Chumienna. Jak pani widzi, co się dzieje, jaki jest stan tej edukacji? Z tego, co koledzy mówią i koleżanki.
No zdecydowanie stan pozostawia wiele do życzenia, ale trochę się może nie zgodzę z przedmówcą, żeby coś się zadziało, ponieważ tak w szkole jeszcze dużo nam brakuje, mogłoby być więcej tych zajęć, ale w tym momencie system szkolnictwa polega tylko i wyłącznie na przekazywaniu teorii, co nie sprawdza się w żaden sposób, więc nawet jeśli byłyby takie zajęcia w większej ilości, to w pewnie 95% polegałyby one na tym, że uczniowie siedzieliby w ławkach i słuchali definicji jakichś różnych teorii. Potem wyszli i nawet jak załóżmy rok chcieliby założyć swój startup, swój biznes, to nic już by nie pamiętali. I tak naprawdę to wszystko poszłoby na nic, dlatego ja jestem zwolenniczką, żeby po prostu angażować się w różne inicjatywy, na przykład jak Młodzieżowa Rada Startera, w której jestem, czy inne wolontariaty na przykład, gdzie można przyjść, szczególnie jeśli jest się młodą osobą i tak naprawdę bez żadnych konsekwencji popróbować rzeczy, nauczyć się wszystkiego w praktyce i jest bardzo dużo ludzi, którzy mają pełno niesamowitych umiejętności i z wielką chęcią i pasją przekazują je innym.
A jak powinna wyglądać taka idealna lekcja przedsiębiorczości, żeby nie było na takiej zasadzie, że o Jezu, kiedy to się skończy, zaraz będzie dzwonek i pójdę na przerwę, albo może lepiej sobie daruję te lekcje i pouczę się czegoś innego, będę udawać, że słucham, ale w głowie mam zupełnie coś innego.
Mhm. Tutaj akurat mogę pochwalić moje byłe liceum, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, gdzie na lekcjach przedsiębiorczości prowadzonych przez naszego dyrektora rzeczywiście sami mieliśmy jako projekt zorganizować swój biznes. I to nie musiało być nic wielkiego, aczkolwiek niektóre biznesy wyszły naprawdę świetnie, gdzie grupka uczniów zaczęła robić własne torby, takie płócienne, z logiem szkoły i rzeczywiście był dosyć duży popyt na takie rzeczy i bardzo dobrze im to poszło, rzeczywiście zarobili coś z tego i na pewno się dużo nauczyli.
No proszę, jak niewiele trzeba, wystarczy dobry pomysł, prawda? A chciałam podpytać państwa, kiedy zacząć tę edukację u dzieciaków, zakładając, że rodzice wiedzą, jak to zrobić. Potem do rodziców dojdziemy jeszcze, bo jak rodzice nie wiedzą, to i dzieci się nie dowiedzą.
Ja uważam, że od najmłodszych lat. Tak naprawdę dzieci obserwują nas, jak my się zachowujemy. Często słyszę, że chcemy chronić dzieci przed trudnymi rozmowami, tak? Ale uważam, że od najmłodszych lat warto je angażować w rozmowy o budżecie, tak? Na co wydajemy. Nawet wzięcie dzieci na zakupy, wiemy, że to nie jest łatwe, ale nawet podczas zakupów, tak, rozmowy, że nie możemy kupić tej zabawki, ale wytłumaczenie dlaczego, tak, nasze pieniążki są zaplanowane na coś innego. Sama też jestem zwolenniczką kieszonkowego. Wiem, że tu są różne kontrowersyjne na ten temat zdania, ale to daje dziecku poczucie, tak, i oswojenie się z tymi decyzjami i tymi emocjami. Tak? Uczmy w ten sposób, właśnie przez praktykę od najmłodszych lat naprawdę.
Też jest bardzo dużo materiałów tak naprawdę, które wspierają i rodziców, i dzieciaki w tej edukacji finansowej właśnie poprzez jakieś gry, filmy, wspólne zajęcia i to tak naprawdę można rozbroić, to nie musi być trudny temat, tylko kolejny temat do nauki w fajny sposób.
Kwestia kieszonkowego, za i przeciw?
Kiedyś, pamiętam, za moich czasów było SKO i to było modne, że każdy jakiś pieniążek wrzucał, było zapisywane ładnie w takiej tam tekturce złożonej chyba na trzy. i każdy później sobie, tak powiem, sprawdzał, kto ma więcej zaoszczędzone. Natomiast myślę, że trzeba spojrzeć na to, że jednak szkolnictwo musi wziąć w swoje ręce tą materię, bo gdyby rodzice wywiązywali się z tego obowiązku, dzisiaj byśmy nie mieli tej sytuacji, tylko wszyscy by byli jakby posiadali tą wiedzę. Jednak tutaj państwo powinno według mnie wziąć ciężar i przekazywać pewne ważne, zwłaszcza dla państwa, dla rozwoju państwa i dla przyszłości narodu, ciężar na siebie i tą edukację dać odpowiednią, podpowiedzieć pewne dobre rzeczy.
Ale tutaj już słyszał pan przed chwilą przedstawicielki najmłodszego z obecnego w studio pokolenia, jak te lekcje wyglądają. A może to przedsiębiorcy we własnym interesie powinni wspomóc szkolnictwo i powinni próbować nawiązywać współpracę ze szkołami i pokazywać, jak to wygląda naprawdę. Bo kto jak nie wy ma świetną wiedzę w tej materii i mam nadzieję, że potraficie ją przekazać.
No pytanie, dlaczego szkolnictwo nie może prowadzić właśnie takich zajęć, bo ja jestem jak najbardziej za, kibicuję. Wszystkie takie, tak powiem, działalności dodatkowe, wspierające są super. One mogłyby być tak naprawdę dodatkowym wsparciem. Natomiast gdzieś fundament powinno się od najmłodszych lat budować. To moim zdaniem powinno być dobrze przeprowadzone. Pamiętam też, za moich czasów były takie zajęcia ZPT, gdzie musieliśmy manualnie pewne rzeczy robić. Dlaczego nie miałby być w czasie przedmiotu organizowany sklepik, żeby każdy poznał, za ile kupił, za ile sprzedał.
Ja nawet sprzedawałam w takim sklepiku.
Także tutaj jest cała masa możliwości, tylko mówię, to jest kwestia zorganizowania i chęci. Jeżeli będą chęci, to można góry przenosić.
Ja tutaj takie dorzucę 3 grosze. Będę jednak stała trochę murem za tymi nauczycielami, z racji tego, że no, współpracujemy na bieżąco z nauczycielami, widzimy, jak to wygląda. To tak sobie myślę, a może połączyć siły. Niekoniecznie zrzucać odpowiedzialność czy na szkoły, czy na rodziców, czy na biznes, tylko może połączyć siły i w ramach tego sklepiku szkolnego pani nauczycielka czy pan nauczyciel zorganizuje, ale zaprosi na przykład biznes, który też trochę dorzuci swoje 3 grosze i to może jakoś i wesprzeć i też biznes zobaczy, jakie są realia, bo tak mam takie wrażenie, że my tak mówimy, że szkoła to powinna, ale też nie wiemy, w jakiej szkoła jest teraz sytuacji, jednak jak czasem może ciężko jest dodatkowe czy w ramach lekcji zrobić zajęcia, które muszą jeszcze odpowiedzieć na tutaj zadany temat i zrobić to w ciekawy sposób, więc może połączmy siły?
Jestem jak najbardziej za, natomiast żebyśmy się zrozumieli. Ja mówię o systemie, a nie o pojedynczej szkole czy nauczycielu, bo jeżeli odgórnie, począwszy od ministerstwa, które zaplanuje program i później pomoże wdrożenie tego projektu, no to to nie zadziała. Wiadomo, że szkoły są wspierane przez samorządy i samorząd, jak nie przeznaczy budżetu na zrobienie pewnych rzeczy, to szkoła ma z tym problem. Oczywiście znam szkoły, które same próbują sobie radzić, nie, wynajmują w czasie wakacji powierzchnię, organizują półkolonie, żeby jakieś środki dodatkowe zebrać. Natomiast nauczyciele też nie są przedsiębiorcami. Yes. I to są też, od czasu do czasu trafi się nauczyciel, który ma gdzieś tam ten diamencik w sobie przedsiębiorczy i on kombinuje. Albo jest gmina bogatsza i ma dobrego sponsora. Ale większość nauczycieli jednak też nie jest edukowana bycia przedsiębiorcą. I myślę, że tutaj warto na to spojrzeć zupełnie inaczej. Mówię systemowo, żeby nie było, że ja tutaj się czepiam nauczycieli, broń Boże.
Ale co, czy kto ma płacić za to na tej zasadzie, czy po prostu ustalić jakieś możliwości, że wprowadzamy przedmiot przedsiębiorczość, ale pod warunkiem, że będzie on realizowany tylko i wyłącznie przy współpracy z przedsiębiorcami i teraz co dalej? No bo będzie, wiadomo też, że firma musi kogoś, pracownika oddelegować. No, ten pracownik wtedy nie będzie pracował dla tej firmy. I teraz, czy on pójdzie robić to pro bono, czy szkoła mu zapłaci? No szkoła raczej nie zapłaci, bo nie ma pieniędzy, bo jeszcze musiałaby świetnych informatyków i programistów zatrudnić, żeby uczyć informatyki na dobrym poziomie nasze dzieci, a to się nie dzieje, bo wiadomo, że informatycy i programiści pracują gdzie indziej i nie będą tracili czasu na szkołę.
Jest prosty przykład. Zniknęły szkoły zawodowe. Tak naprawdę brakuje nam odpowiednich kompetencji. Wiem, że przedsiębiorcy jakby zgłaszają ten problem w ministerstwach i są prowadzone rozmowy, żeby jednak wrócić do przeszłości. I na pewno jest wielu przedsiębiorców, którzy współpracowali z szkołami u siebie w regionie, no bo pewnych kompetencji brakuje i bardzo chętnie będą wspierać. Natomiast pewną edukację trzeba zacząć już od szkoły podstawowej. Jestem przekonany też, że wielu przedsiębiorców znajdzie się, którzy zrozumieją, że jeżeli od najmłodszych lat zasiejemy pewne światopogląd czy pewne idee, to one zaprocentują w dalszym etapie. Także jestem przekonany, że wielu przedsiębiorców chętnie będzie wspierać takie inicjatywy. Natomiast no, musi być gdzieś odgórnie to zapoczątkowane, bo takie dodatkowe działania to zawsze to jest coś nie, takie przypadkowe lub doraźne, a my potrzebujemy systemowego zbudowania światopoglądu, jak postępować w sumie pod każdym istotnym życiowym tematem.
Blanka Humienna, Marta Pałysiewicz, Alicja Świtlik, Krzysztof Papadis, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę. A w studio goście, przypomnę, Blanka Humienna, członkini Młodzieżowej Rady Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, Marta Pałysiewicz, mentorka finansów osobistych, Alicja Świtlik z Inkubatora Przedsiębiorczości Starter i Krzysztof Papadis, prezes Polskiego Związku Strzelectwa Obronnego, przedsiębiorca i wolontariusz, przedsiębiorca związany z pracodawcami Pomorza. No i teraz chciałabym porozmawiać o skutkach braku tej wiedzy ekonomicznej za młodu. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To już pewnie mało kto pamięta to przysłowie. No ale pierwszy taki właśnie przykład, który mi przychodzi do głowy, to zadłużenie. Na koniec ubiegłego roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych Polaków wyniosła prawie 85 miliardów złotych i to wzrost o 1 200 000 000 w porównaniu do 2023 roku. Tutaj zadłużenie obejmuje zarówno kredyty, pożyczki, jak i zaległości w opłatach za czynsz, za rachunki, alimenty, kary za jazdę bez biletu. To taki najbardziej porażający przykład, ale właśnie może uda się Państwu przekonać Polaków, żeby jednak starali się edukować finansowo, potem żeby tę wiedzę przekazywać dzieciom, bo jak nie, to jakie mogą być tego skutki?
No zaczynając właśnie od braku tej poduszki finansowej, dziękuję, kredyty chwilówki, tak, rozróżnianie w ogóle kredytów i umiejętność w ogóle poruszania się w tym świecie finansów i różnych instytucji finansowych, tak. Przykładem też może być to, co już wspomniałaś, SKOK Wołomin, gdzie instytucja nie była nadzorowana przez KNF, więc nawet tak jest umiejętność sprawdzenia, gdzie możemy sprawdzić, że dana instytucja nie jest nadzorowana, nie mamy tej gwarancji bankowej. Przyznam szczerze, ja sama mimo 20 lat w finansach, w księgowości, w pracy w korporacji i zajmowaniem się tą edukacją finansową, dałam się tak nabrać na... Doszły emocje, tak? Chciałam bilet na koncert, którego nie było. Na Facebooku ktoś się ogłosił, wszystko wyglądało okej i zrobiłam ten przelew. Ale zrobiłam go przelewem bankowym, gdzie wiedziałam, że w razie czego będę miała tą gwarancję i bank mi zwróci pieniądze. Będąc na policji spotkałam osoby, które zrobiły przelewy na wakacje, naprawdę grube tysiące, blikiem, gdzie płacąc blikiem nie mamy tej gwarancji i możemy takie pieniądze stracić. I ta edukacja finansowa daje nam tą możliwość, ten filtr, gdzie jesteśmy w stanie lepiej się poruszać w tym świecie.
Blanka Humienna z punktu widzenia młodszego pokolenia?
Bardzo chętnie dodam. Może trochę z innej strony podejdę do tego zagadnienia, ale zauważam, że wydaje mi się, że przez ten brak edukacji i szczególnie w domu młodzi ludzie mają taką perspektywę, że większość młodych ludzi, że jedyną ich opcją w przyszłości jest praca na etacie. I nie chciałabym tutaj stygmatyzować pracy na etacie, bo to też jest jak najbardziej okej, tylko fajnie wiedzieć, że są też inne opcje i wszystkie są dostępne dla nas i po prostu w zależności od naszych predyspozycji powinniśmy sobie je dobrać do naszych umiejętności i cech. I bardzo fajna teoria jest 4 kwadrantów Roberta Kiyosakiego, która właśnie mówi o tym, że możemy być pracownikiem, możemy być freelancerem, możemy być właścicielem przedsiębiorstwa albo inwestorem. I no niestety dużo osób tego nie wie.
Można też godzić te role.
Mhm. O, jak najbardziej, to się może zazębiać oczywiście.
Alicja Świetlik?
Wie pani, co tak sobie myślę, że mówimy właśnie o tym, jakie są konsekwencje, a ja bym tutaj jednak chciała chyba powiedzieć o tym, jakie są możliwości, żeby młodzi się trochę doedukowali, bo...
Proszę bardzo, potrzeba. Wiedza też jest potrzebna.
Bo myślę, tak już rozmawialiśmy o tym, że szkoła no jest jaka jest, ale ja z racji organizacji, którą reprezentuję, to jednak zachęcam do szukania tych wszystkich programów, które by wspierały zarówno te maluchy, czy uczniów w szkole podstawowej, w liceum, ale też studentów. Oferta dla studentów jest bardzo szeroka. Wtedy chyba też mamy już taką świadomość i już jakąś minimalną wiedzę. My w Starterze mamy też dosyć sporo programów wspierających tak studentów, rozprawiających tematy właśnie finansowania firm czy startupów, ale wiem, że tutaj Marta też ma świetny program, o którym chciała powiedzieć, więc też nie będę zabierać, bo sama jestem ciekawa.
Trampki na giełdzie.
Tak, ta inicjatywa powstała przy współpracy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ale działamy już w całej Polsce. Tak naprawdę szukamy też finansowania wśród przedsiębiorców i bardzo zachęcamy.
Było spojrzenie na pana Krzysztofa.
Dokładnie. Ale co? Robimy zajęcia w szkołach, tak? Szkoły mogą się zgłaszać. Robimy konferencję, teraz najbliższy wtorek, konferencja w Gdańsku, gdzie zapraszamy grupy, klasy.
Konferencja można się jeszcze zapisać?
Już mamy pełen
komplet,
obłożenie,
tak.
Pełny komplet.
No to
tak,
widać,
mamy,
jak brakuje takich inicjatyw.
Dokładnie, ale jak najbardziej chętnie tutaj zbierzemy się jeszcze raz. Ta konferencja polega na warsztatach. Warsztatowy układ, dzieci pracują w grupach, mamy tematy zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie, ale też cyberbezpieczeństwo i będziemy rozkładać temat fake newsów. I tutaj właśnie to też nawiązuje do wcześniejszego pytania, jak sobie z tym radzić. Zapraszam też do sklepu Trampek na Giełdzie, wsparcie naszej inicjatywy, gdzie właśnie mamy książki edukacyjne, gry, świetne gry, które właśnie możemy użyć z naszymi dziećmi i wspólnie się uczyć. Sama jestem przykładem.
To by się przydało rodzicom wielu.
Dokładnie. I myślę, że to jest właśnie też bardzo ważny temat, że my się boimy z dziećmi rozmawiać. Tak? Sami mamy braki w tej wiedzy, ale nie bójmy się przyznać.
A nieraz się wstydzimy nawet, że czegoś dziecku nie kupimy, bo nam akurat finansów zabrakło na daną rzecz. A tu nie należy się wstydzić, tylko trzeba pokazać, że ta kołdra czasami jest przykrótka i jak chcemy przykryć ramiona i głowę, to będą nam stopy wystawały i trzeba to wszystko jakoś pogodzić. A z punktu widzenia przedsiębiorcy, pan Krzysztof nam tutaj w przerwie też opowiadał przykłady, ale to takie dosyć skomplikowane, ale też gdyby takie przykłady, które mogą przemówić słuchaczom do wyobraźni.
Z racji tego, że temat jest bardzo rozległy, a czas antenowy bardzo krótki, to postaram się może rzucić zupełnie inne światło. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu, typu pandemia, typu z niewiadomych powodów podniesione stopy procentowe i WIBOR nagle ponad 600% poszedł w górę. To jeżeli mamy kredyty na mieszkania albo długofalowe i nagle nam rata rośnie o 100%, no to trudno jest przewidzieć, że nagle, tak powiem, brakuje nam wszystkiego.
Tak, i rata nam rośnie o 100%.
Do tego podrożało wszystko, prąd, gaz. No to ciężko jest przewidzieć, że nagle w jednym momencie zafundują nam te wszystkie, że tak powiem, nieprzewidziane rzeczy i to nie mówimy tu o kilkuprocentowym wzroście, tylko mówimy o 100-200% nagle zwiększenia kosztów. Ciężko jest to przewidzieć Kowalskiemu, specjalistom jest ciężko, a co dopiero osobom, które na co dzień może nie zajmują się tym, nie obserwują tych wszystkich sytuacji. Natomiast te właśnie wartości, które tutaj pani podała na samym początku, że mam taką jakby rekordową kwotę niespłacanych kredytów, no to jest pokłosie tego wszystkiego, co przeżyliśmy. Ludzie walczyli, dobierali kredyty, myśleli, że jakoś to będzie. No i się okazało, że jednak wpadli w taką czkawkę, że już nie udźwignili, ratując się kolejnymi kredytami. No to jest pokłosie tego wszystkiego.
To jeszcze oddajmy głos słuchaczom. Pani Jola do nas napisała, kiedy córka miała kilka lat, 6-7, dostawała po 10 zł, na przykład w sklepie mogła wydawać według uznania. Szybko nauczyła się przeliczać, ile rzeczy może kupić i co jej się opłaca. Nauczyła się gospodarować pieniędzmi i szanować każdą wartość pieniądza. Teraz jako nastolatka ma kieszonkowe i musi gospodarować jak wyda i później na coś brakuje, no to czuje konsekwencje. Często też staramy się wysyłać ją po coś do sklepu, aby bardziej czuła, ile kosztują rzeczy użytku codziennego i jak wybrać, co kupić, napisała pani Jola. I to też bardzo fajny przykład, myślę, że godzien naśladowania. My dzisiaj też tutaj panie wspomniały o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, a wróćmy do takiego bezpieczeństwa no, tradycyjnego i tu przejdźmy do powszechnej obrony. Powszechna obrona, a gospodarka i dlaczego wczesna edukacja jest tu ważna. No to pytanie bezpośrednio do pana Krzysztofa.
Temat też rozległy. Postaram się mówić bardzo szybko, żeby mógł przekazać jak najwięcej istotnej wiedzy.
I żeby dziewczyny mogły się włączyć.
No i właśnie, żeby można było jeszcze coś dorzucić do tego. Generalnie edukacja dla bezpieczeństwa, przedmiot, który jest w szkołach od jakiegoś czasu. I szkoły miały 2 lata na przykład na przygotowanie się, żeby zacząć uczyć strzelać. No i oczywiście są różne głosy. Negatywne, pozytywne. Natomiast brakuje zrozumienia, dlaczego to jest istotne. Budujemy tak naprawdę na zewnątrz wizerunek, że każdy Polak będzie docelowo przeszkolony z podstawowych zagadnień związanych z obronnością. I od najmłodszych lat musimy budować tą świadomość zaangażowania w bezpieczeństwo naszego kraju, bo należy sobie uzmysłowić, chcemy czy nie chcemy, społeczeństwo będzie zaangażowane przy każdym konflikcie. I widzimy to za wschodnią granicą. Jeżeli...
Czy oby się nie rozlał? Nie dyskutujmy na ten temat, bo to z okazji Dnia Dziecka nie będziemy straszyć.
Chodzi o to, że jeżeli będziemy świadomi i będziemy zaangażowani teraz, to lepiej teraz w komfortowych warunkach pokazać, że wszyscy jesteśmy zaangażowani, mamy kompetencje.
I wiemy, co robić.
Wiemy, co robić, jesteśmy przygotowani. Do tego państwo musi uruchomić całą procedurę właśnie budowania obrony powszechnej i o to walczymy jako Polski Związek Strzelectwa Obronnego, lobujemy za tym. Bo to jest bardzo szerokie zagadnienie, myślę, że...
Ale abstrahując, panie Krzysztofie, od strzelania, udzielanie pierwszej pomocy. Ilu rzeczy jesteśmy w stanie się nauczyć i dzieciaki, właśnie takich poza tymi związanymi bezpośrednio z walką, ale właśnie udzielanie pierwszej pomocy. Co jeszcze?
Jak się zachować, jak przeżyć? Pójść do lasu w ramach tych zajęć, pokazać, jak na przykład w lesie odnaleźć się, gdzie, po czym rozpoznać, gdzie jest północ, gdzie południe. To wszystko można realizować.
Jak powinna wyglądać apteczka taka? Myślę, że większość z nas nie ma zielonego pojęcia, bo jakąś wozimy w samochodzie i myślimy, że wystarczy.
No, apteczki przeważnie są takie no, nie najlepsze, natomiast jest bardzo ważne takie narzędzie. Staza taktyczna, nazywana, ale generalnie staza, tak? Czyli coś, co ratuje nam życie. I nawet jeżeli nie mamy, to warto wiedzieć, jak zrobić improwizowaną stazę. Czyli przy wszystkich takich właśnie krotocznych sytuacjach mamy bardzo mało czasu. 30-40 sekund do możliwej utraty przytomności, 3-4 minuty do, tak powiem, zakończenia żywota. Także potrzebujemy bardzo szybko pomocy. Karetka nie jest w stanie dojechać i pomóc. I tylko my
sobie możemy... A przyda się to także przy rozmaitych wypadkach, które mogą nas w życiu normalnie trafić. A chciałam jeszcze podpytać panie, czy jakie jest w społeczeństwie, tak jak wy obserwujecie, czy jest zapotrzebowanie właśnie na taką naukę tej powszechnej obrony od jak najmłodszych lat? Czy tego w ogóle widzicie potrzebę i nastawienie też ludzi do tego?
Myślę, że jak najbardziej, ale w takim duchu nie straszenia, a raczej edukowania. I myślę tutaj, że ta pierwsza pomoc, o której już wspomnieliśmy, jest szalenie istotna, ale najważniejsze to chyba, żeby ją powtarzać, bo to tak jak z językami, jak się jej nie stosuje często, to się zapomina, nie?
Dokładnie.
Dokładnie. Tak, kursy to jest zdecydowanie za mało. Jakby to jest tak siłownia. Jak pójdziemy na siłownię raz, albo przez 3 miesiące osiągniemy jakiś wynik, to po roku jak przyjdziemy, to na pewno ten wynik będzie dawno zapomniany. Przepraszam, wszedłem zdanie.
Nie ma problemu. Szczególnie jak zapominamy o tym, że jak coś się dzieje, to wchodzi taki stres, że no nie wiemy, jak sobie byśmy z tym poradzili, nie mówiąc już o przypominaniu jakichś informacji z lekcji w liceum 10 lat temu.
No na pewno, bez dwóch zdań. To powinien być proces cykliczny i to nie tylko, że tak powiem, nie funkcjonuje idealnie w szkołach, ale też w różnych służbach, jeżeli chodzi o cykliczność i zrozumienie, że powinno się pewne rzeczy regularnie ćwiczyć, nawet nie raz do roku, nie raz na pół roku, tylko tak naprawdę każdego tygodnia.
Z drugiej, proszę bardzo.
Tak może chciałam dodać, że bo tak się spotkaliśmy i w sumie tu narzekamy sobie tak trochę, ale żeby powiedzieć coś pozytywnego, to myślę, że można by było po prostu między innymi zachęcać młodzież do udziału w zuchach, w harcerstwie, bo to trochę realizuje te postulaty, o których pan wspomniał, czyli właśnie obronność, jakiś taki survival, czy pierwsza pomoc.
Jest cała masa organizacji, stowarzyszeń, klubów, które to realizują. Teraz bardzo popularne stały się szkolenia z obrony cywilnej. Zachęcam jakby rozejrzenie się, gdzie można z jakiego szkolenia skorzystać. Natomiast tutaj przywołam, w ramach obowiązku wojewoda powinien realizować szkolenia proobronne dla ludności. Jest to 30 artykuł, punkt 7, do czego zachęcam, bo
no, tutaj
jak wiemy,
podobno coś
raczej
się
nie realizuje.
Coś się ma zadziać. Takim dobrym przykładem są Szwedzi, którzy są bardzo świetnie zorientowani, co w jakiej sytuacji, jak się mają zachować, wiedzą, słuchając rozmaitych sygnałów syrenowych, oni też już od najmłodszych lat są zorientowani, jak się zachowywać. A tak z punktu widzenia no, połączenia tej powszechnej obrony, a gospodarki, ale jeszcze pani Małysiewicz nie zdążyła się wypowiedzieć.
Myślę, że jak najbardziej ta edukacja powszechna obronności jest potrzebna. Sama pamiętam lekcje PO i naukę strzelania, która no, całe szczęście nie przydała mi się, ale też samoobrony, gdzie tutaj ta pamięć właśnie mięśniowa jest potrzebna, tak, że nie wiemy, jak się zachowamy w stresie. A przywołując też ten temat pandemii to, i tego, jak kredyty działają, to właśnie ta edukacja finansowa, wracając do niej, jest nam potrzebna, żebyśmy właśnie mieli tą poduszkę finansową na tego typu sytuacje, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co rynki, jak rynki zareagują, jak się ceny zachowają.
Proszę bardzo. I jeszcze do tego trzeba wiedzieć, że taka sytuacja, jaka miała miejsce niedawno we Francji, Hiszpanii, w części Portugalii, czyli no, nie mówimy o zagrożeniu wojennym, tylko prąd po prostu wysiadł. I jak tutaj powinniśmy być przygotowani? Co robić, żeby nie popaść w panikę? Do kogo się zwrócić o pomoc? Jak się zachowywać? Że powinniśmy być wszyscy spokojni? No to są takie, to jest taka wiedza podstawowa, kiedy, żeby mieć parę groszy fizycznie, bo wiemy, że kartą, telefonem niczym nie zapłacimy, no bo nie ma prądu, więc to jest jasna sprawa. Ale z drugiej strony też no, być przygotowanym. Tuż przy okazji pandemii rozmawialiśmy o tym, że jak ludzie powinni być przygotowani, gdyby się okazało, że no, przez pierwsze dwa dni mogą być na przykład sklepy pozamykane. No my już mamy w niedzielę sklepy pozamykane, nauczyliśmy się z tym żyć, no ale dwa dni, no to może się wydawać dla nas no, jakąś traumą wręcz, a jednak jeśli będziemy wiedzieli, że powinniśmy mimo wszystko mieć w domach zapasy na te dwa dni, żeby przetrwać choćby ze względu na brak prądu, no to to jest bardzo ważne i też dla naszej ekonomii, bez takiego jakiegoś wariactwa, bez pustych bankomatów, bo nagle się wszyscy obudzą, że potrzebują gotówki i pognają, a zaczną się jeszcze bardziej stresować, jak zobaczą kolejki w tych bankomatach. Więc nie można do tego dopuścić. Trzeba podchodzić ze spokojem i być na to przygotowanym. I takiej edukacji nam też bardzo, bardzo brakuje. I więcej nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył.
Chciałem jeszcze dwa słowa o tej gospodarce.
Nie zdążymy już
niestety. Pozytywnym wpływie.
Moimi państwa gośćmi byli dziś Blanka Humienna, członkini Młodzieżowej Rady Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, Marta Pałysiewicz, mentorka finansów osobistych, Alicja Świtlik z Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, Krzysztof Papadis, prezes Polskiego Związku Strzelectwa Obronnego, przedsiębiorca wolontariusz. Ewa Palicka audycję realizowała, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z państwem po urlopie 17 czerwca. Gościom i słuchaczom serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego i skorzystajmy z naszego prawa, ale też obowiązku, ale bardziej prawa i pójdźmy w niedzielę, w Dzień Dziecka, na wybory, żeby zbudować dobrą przyszłość dzieciom. Miejmy nadzieję. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.